W Wilnie Czerloni spotkał człowieka, który stał się dla niego najbliższą osobą. Była to Sofia Kimantaiti, która jesienią tego samego 1907 roku po studiach w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i na wyższych kursach dla kobiet przyjechała do Wilna, aby pracować w redakcji czasopisma Wiltys. Zaangażowała się również w ruch kobiet i działalność Towarzystwa Ziburielis. Towarzystwo to przygotowywało uroczystość poświęconą Wincasowi Kodirce. Sofia napisała więc list do Czerlonisa do Druskienik z prośbą, aby zagrał na tym wieczorze. Wkrótce Czerlonis przybył do Wilna. Gdy Sofia dowiedziała się, że zamierza on zobaczyć próbę generalną do spektaklu Gabriela Landsbergisa Rzemkalnica Blinda, wybrał się na tym wraz z Felicją Burtkiewicz-Jenie, aby uzgodnić z muzykiem szczegóły koncertu. Sofia opowiadała później. Zobaczywszy Konstantinasa, nagle jakby jakaś fala zalała mi serce. Wiedziałam absolutnie wszystko. To on. Powiedziałam samą do siebie i czekałam, jakby otoczona jakąś mglą, aż Bortkowicienie mi go przyprowadzi. Czerlonis uprzejmie zgodził się grać podczas wieczoru, który odbył się tydzień później. Przemowa Sofii o Kodirce, pełna romantycznego patosu, silnie oddziałała na publikę. Po przerwie grał Czerlonis, który potem przysiadł się do 22-letniej wówczas Sofii i powiedział: Pani tak ładnie mówiła. Słuchając pani, postanowiłem, że będzie mnie pani uczyć języka litewskiego. Sofia się nie sprzeciwiła. Proszę spojrzeć na oprawioną w metalową ramkę fotografię Sofii na półce i porównać jej wygląd z tym, jak opisał ją Czerlonis po ich pierwszym spotkaniu. Panna Kimund, bardzo przystojna, skończyła wyższe kursy Baranieckiego w Krakowie, pracuje w redakcji Wiltisa i ślicznie mówi po litewsku. Nie chce mnie dawać lekcji, ale to nic. Spotykali się w wynajmowanym przez niego pokoiku 3 razy w tygodniu. Nie tylko uczyli się języka litewskiego z podręcznika Jonasa Jablonskisa oraz śpiewników Antanasa Juszki i Ludwika Reży, ale również rozmawiali o literaturze, muzyce i sztuce. Wkrótce stali się bliskimi przyjaciółmi. Sofia pisała artykuły do prasy, w których zapraszała do kierowanego przez muzyka chóru. Malarz zaprosił ją do tego pokoiku wkrótce po otwarciu drugiej wystawy sztuki litewskiej. Posłuchajmy jej wspomnień. Koło okna stała kanapa, przed nią owalny stół, pod ścianą z prawej strony pianino. Usiadłam na kanapie. Zamknęłam oczy. Konstantinas improwizował. Ile minęło czasu, pół godziny, godzina, nie wiem. Muzyka ucichła, a wieczorny półmrok wypełnił pokój. W tym półmroku wciąż wydawało mi się, że otaczają mnie tony muzyki. Wstałam. Niewypowiedziane szczęście i bezbrzeżny smutek wprost zaparły mi dech. Ruszyłam z miejsca i stając za jego plecami zaczęłam gladzić odchyloną głowę i pochyliwszy się, lekko pocałowałam dumne czoło. Przycisnął mi dłonie do ust. Żadnych słów. To była granica, której żadne z nas nie pragnęło przekraczać. Wspólne zamysły twórcze Konstantinasa i Sofii rozwijały się bardzo szybko. Pieśni na chór, komponowane przez Czerlonisa na motywach poezji narzeczonej, projekt opery Jurata, czy wspólnie tworzona książka zbiór artykułów Lietuvoje na Litwie, obydwoje nadal wygłaszali odczyty i koncertowali podczas wydarzeń kulturalnych. W towarzystwie Sofii, dziewczyny o oczach jak morze, Konstantinas miał znowu możliwość odwiedzenia miejsc młodości w Plungianach oraz spędzenia letnich miesięcy nad morzem w Polonce. Doświadczenie te wzmogły jego moce twórcze. Nad morzem zaczął malować jedne ze swoich najbardziej efektownych obrazów, cykl Sonata Morska, tryptyk Preludium i Fuga oraz tryptyk Fantazja. 1 stycznia 1909 roku narzeczeni pobrali się i wyjechali do Sankt Petersburga. W Wilnie zatrzymali się na kilka tygodni dopiero w czerwcu. Wtedy Czerlonis koncertował w tym mieście po raz ostatni i wykonał kurtynę zamówioną przez Towarzystwo Ruta. Artysta wspominał później, jak dużo radości przysprzyła wspólna praca, gdy na rozpiętym na ścianie olbrzymim płótnie o wymiarach 6 metrów szerokości i 4 wysokości, które własnoręcznie zagruntował, szkicował węglem kontury pracy, a potem w pośpiechu malował, używając drabiny. Sofia pomagała mu przy stylizacji kwiatów. Po zamknięciu drzwi tej improwizowanej pracowni Czurlonis już nie osiedlał się w Wilnie. Odwiedził je epizodycznie jesienią tego roku przed wyjazdem do Sankt Petersburga. Konstantina spragnął pokazać swoje prace na wystawach rosyjskich towarzystw artystycznych Mir, Iskustwa i Salon. Dość szybko doczekał się uznania, choć niejednogłośnego, tych wybrednych reformatorów sztuki. Niestety jego choroba postępowała szybciej. Listy miłosne pisane w latach 1908-1909 z ówczesnej stolicy Rosji do Sofii są dziś uważane za część kanonu tego gatunku. Pomagają one nie tylko poznać wydarzenie z biografii Czurlonisa, ale również niezmiernie wrażliwą duszę artysty, stęsknioną, piękna.